Dzień dobry. No jestem kolorowy, nie? Czyli jestem z Karaibów, jestem Latino, jestem amerykański taki w stylu Reagana, a pod spodem jeszcze do tego jestem z Ciemnogrodu. I to było stare hasło z czasów WC Kwadransa, na koszulkach noszone. Ono teraz odżyło, ludzie zaczęli prosić o wznowienie, a to WC Kwadransa, a to koszulek. No to koszulki na razie wznowiłem, a WC Kwadrans zastanawiam się. No to, co się dzieje teraz, to w zasadzie nie muszę wznawiać, mogę puścić stare odcinki.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry. W wielkiej formie, Wojciech Cejrowski. Dzień dobry. Jak się masz?
Doskonale się mam. Puściłem się w stronę Florydy, gdyż parę dni temu zmarł stryjaszek Jimmy Buffett. W wieku zmarł takim, że nie ma co wybrzydzać. W takim, jak w psalmach podają wieku, zmarł, no ale się puściłem z sentymentalną podróżą. Bo Jimmy Buffett, poza tym, że stryjaszek, to jeszcze od 77 roku żonę miał o polskich korzeniach, ale przede wszystkim jest inspiracją dla mnie, jeśli chodzi o handlowanie marzeniami. On miał głos średni, zaczynał w Nashville jako śpiewak country, ale wiedział, że słabo śpiewa. I potem wydał całą masę płyt, bazując na tym, że opowiada o marzeniach. I jak chodził w klapkach, zaczynał handlować klapkami. Jak zaczął chodzić w koszulach hawajskich, to zaczął też handlować koszulami hawajskimi. Pił rum, to handlował tym rumem, który mu smakował najbardziej. Miał jacht i chciał latać samolotem nad wodą i lądować na wodzie, to nagrał kolejną płytę i se kupił. A za pierwszą płytę kupił se jacht i powiedział, zanim się zorientują, że ja nie umiem śpiewać, to przynajmniej będę miał jacht, a to jest dobry początek fajnego życia. I teraz to imperium. Już jego dzieci mają, no nie on sam, ale pod jego nazwiskiem, bo nawet można sobie do hotelu pojechać, gdzie są bungalowy w stylu Jimmy Buffetta i taki człowiek żyje, życie wiedzie jak Jimmy Buffett. Zarabiał też nawet na tym, że z każdego dużego koncertu nagrywał płytę i jakbyś zobaczył w sklepie te płyty, no to w Miami śpiewał to samo, co śpiewał parę dni później gdzieś w Teksasie i jeszcze na Alasce potem. Więc to jest ten sam koncert z tym samym zespołem, te same pióra w tyłku i dekoracje, ta sama zabawa, ale jak ktoś był na koncercie Jimmy Buffetta na Florydzie w Miami, gdzie było 50 tysięcy ludzi na stadionie, to chciał na pamiątkę z tego konkretnego koncertu kupić sobie płytę, więc Buffett wydawał płyty z tych koncertów, bo wiedział, że no jak na stadionie było 50 tysięcy ludzi, to 20 tysięcy ludzi kupi tę płytę, bo będzie chciało mieć taką pamiątkę. Byłem na tym konkretnie koncercie i widziałem, jak jej wypadły pióra z tyłka. Akurat wtedy na scenie to było, byliśmy z żoną. No więc jestem w podróży sentymentalnej, stąd ten pogłos, bo w jakimś pomieszczeniu na wieszaki w hotelu zorganizowałem sobie studio Dziki Zachód dzisiaj.
Myślałem, nie wiedziałem, że jesteś na Florydzie, ale jak już powiedziałeś, jestem na Florydzie.
To jestem w drodze, puściłem się w stronę Florydy, jeszcze nie dojechałem jeszcze stąd, no na Florydę też za 2 dni albo 3, zależy jak szybko będę jechał. No i?
No to piękna, ja też jestem w drodze, przyjechałem do Wrocławia, jestem w bardzo miłym miejscu na rynku wrocławskim, Dwór Polski, tak to miejsce się nazywa. Gospodarz siedzi przy stole, pije herbatę, ja piję kawę. Krzysztof Kunert, korespondent Radia Wnet z Wrocławia, też pije małe espresso i tak sobie żyjemy. Przejechałem z tego Arłamowa do Wrocławia, patrzyłem, jak piękna jest Polska. Jaki to jest sielski, anielski kraj.
No dobra. No to może mi jakoś opowiedz, gdzie nie. On jest sielski, anielski, bo na przykład deficyt mamy ogromny w budżecie ze względu na to, że rozdawnictwo się odbywa. To nie tylko obecna władza, ogólnie się odbywa i narasta, bo każda następna musi rozdać więcej niż poprzednia, żeby ją chcieli wybrać. Więc jak był zasiłek za cokolwiek 12 zeta, to następna władza musi dawać 15, nie może dać 9. Jak próbowali wydłużyć wiek emerytalny, to było właśnie zabieranie 3 zeta i wtedy następuje bunt. We Francji następuje identyczny bunt o to samo. Jak się próbuje odebrać przesadne zasiłki czy apanaże, które rozdała władza poprzednia. Dla zdrowia państwa i dla zdrowia tych ludzi próbuje się coś odebrać, to nie daje rady. No i mówię o tym dlatego, że deficyt, ogromne deficyty budżetowe, Unia w ogóle się zapada, to nie jest gospodarka rozwijająca się już od wielu lat. W Azji są ciągle jeszcze gospodarki rozwijające się, z jednej takiej gospodarki kupujemy tam broń, Korea Południowa. Natomiast w Europie już nie ma gospodarek rozwijających się i Ameryka też przestała się rozwijać. I Warren Buffett, zbieżność nazwisk przypadkowa, i ma jedno T na końcu, a mój stryjaszek miał dwa T na końcu. Więc Warren Buffett powiedział, że w 5 minut by załatwił kwestię deficytu budżetowego. Otóż powiedział, że wystarczy przeprowadzić takie prawo, które powie, że za każdym razem, gdy deficyt przekracza 3%, no to wszyscy urzędujący członkowie kongresu nie mają prawa startować w żadnych następnych wyborach, czyli tracą stołek. Ktoś był zawodowym politykiem, jeżeli za twojej kadencji deficyt budżetowy przekroczy 3%, no a kadencja trwa 4 lata, czyli 4 budżety po drodze. Można powiedzieć, że 3 należą do nich, bo pierwszy odziedziczyli, powiedzmy. No i jeżeli nie załatwicie tej sprawy, to tracicie prawo bycia zawodowym politykiem i następny w kolejce. I aż przyjdzie takie rozdanie 450, czyli ich tam jest, którzy sobie z tym poradzą.
Żaden sobie nie poradzi. Z tej drogi nie ma już odwrotu. No bo jaki jest deficyt, jaki jest dług amerykański? Przecież to jest niemożliwe.
A ja mówię
do
teraz
zakupania.
O polskim, o sielskim kraju mnie Polska interesuje. Jak naprawić Polskę, bo jest mniejsza i mogłaby się pochwalić. Patrzcie, u siebie zrobiliśmy, tak jak kiedyś naprawiła system emerytalny, mała kraina, Chile. Najpierw poradzili sobie z komunistami w sposób krwawy i niegrzeczny. W tym byli zgromadzeni na stadionach, żeby było trudno uciekać pod górę na trybuny i tam sobie z nimi Pinochet poradził. A potem uzdrowił socjalny system emerytalny. I przez wiele lat ten system emerytalny w Chile działał. Dyktatury. Więc można nam w małym kraju coś zrobić, więc mi powiedz, jak sobie poradzić w Polsce, a nie tam mi mówisz, że Ameryka sobie nie poradzi. Kolos, kiedy się przewraca, to rzeczywiście nie ma kto podeprzeć, ani nie ma czym, bo kolos jest kolosalny. Dlatego lepiej nie być też w Unii, bo jak jesteśmy częścią Unii, jesteśmy 7. piętrem w Unii, no to jak się cały kolos przewraca, to nasze piętro nagle się nie wysunie i nie uratuje. Trzeba by się wysunąć wcześniej, zanim kolos się przewróci, uciec, wypruć to 7. piętro, położyć z boku i może wtedy nie obalimy się. A w każdym razie rozwałka będzie mniejsza, jeżeli będziemy osobnym piętrem, a nie częścią wielkiego budynku.
Ale tobie się ciągle wydaje, że możemy być zupełnie innym światem niż ten świat, który jest naokoło. To jest
mnie się nie wydaje. Ja to wiem na pewno, że musimy być innym światem. I teraz albo będziemy kontrolowali to, jakim światem będziemy, przynajmniej w jakimś zakresie. No albo w ogóle nie będziemy kontrolowali i upadniemy tak jak Rzym. Rzym nie był sobie w stanie pod koniec swojego istnienia poradzić z samym sobą i w związku z tym zmierzał do upadku. I już ci wszyscy te Nerony, Kaligule i te wszystkie wykwity idiotyzmów, oni już nie byli w stanie mieć pomysłu, jak powstrzymać upadek Rzymu. Rzym już się walił, już się przewracał. Się przewracał na bok, moim zdaniem. Nie walił się ku dołowi, tak jak kontrolowana eksplozja i wieżowiec pada sam pod siebie, piętro po piętrze. Tylko on się przewracał na bok. Jedną nogę mu urwało i się zaczyna ten kolos przewracać. No i jak siedzisz na szczycie i wiesz, że ten przewrót będzie trwał jeszcze może 50 lat, się będzie przewracało, to za mojego życia ja już nie próbuję ratować sytuacji, tylko trwam na tym szczycie, bo zanim to wszystko runie kompletnie, to ja już zdążę umrzeć. I tak myślą politycy, moim zdaniem, w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Trump miał inny rodzaj myślenia, mówi, jeszcze spróbujmy to uratować. Szybkie zmiany, gwałtowne różne ruchy i tak dalej, spróbujmy to podnieść, żeby nie padło. Spróbujmy podeprzeć, a potem odbudujemy. No ale go utrącili. Ci na szczytach władzy. No więc ja myślę, że możemy albo kontrolować jakoś ten upadek, żeby Polska nie padła pod gruzami całej Unii i coś ocalić, no albo możemy stwierdzić tak jak ty, że to są mrzonki, te wszystkie próby ratowania się, że to są mrzonki, bo już i tak nic się nie da zrobić, deficyt i tak będzie wzrastał, powiedział przed chwilą Skowroński, nic z tym nie zrobisz, nawet nie próbuj myśleć.
Nie, możesz poprzez rozwój i zwiększenie PKB, czyli jak się kraj rozwija, to może sobie poradzić bez takich drastycznych cięć czy rozporządzeń, może sobie poradzić z deficytem. Możesz zacząć więcej zarabiać. Jak zaczniesz więcej zarabiać, no to wtedy będzie lepiej, czyli ten upadek nie jest przesądzony.
No czyli skoro Unia jest w upadku i ma stale deficyt, jest ogólnie gospodarką zwijającą się, to żeby postawić na rozwój, to trzeba wyjść z Unii, zerwać kajdany przeróżnych ograniczeń regulacji unijnych i powiedzieć, dobra, no to fajny był pomysł, tam klimatyczne, inne rzeczy, tam coś tego, ale musimy z tego przynajmniej czasowo zrezygnować z myślenia o autkach elektrycznych i wiatraczkach, bo musimy postawić teraz, dzisiaj, od razu na rozwój. Rozwój na trochę bezchołowia też musimy postawić w gospodarce, żeby był rozwój. Czyli musimy zlikwidować prawo pracy w dużej części i powiedzieć, ludzie, radźcie sobie sami ze swoim pracodawcą, państwo się przez jakiś czas nie będzie wtrącało, bo wtrącaliśmy się i spowodowaliśmy duszenie gospodarki. W tej chwili na umowy zlecenie ma być taka sama płaca minimalna i znowu, ma być znowu podwyższona. Czytam w doniesieniach z Polski, że na tych umowach, na których pracodawca miał szansę z pracownikiem dogadać się na inne pieniądze niż wymusza system przy etacie. Że na tych umowach też państwo już będzie wymuszało takie same warunki jak dla pracowników etatowych. No to oznacza, że przedsiębiorca będzie zmuszony zwolnić część pracowników, bo mu się przestanie opłacać. Nie da się w nieskończoność podwyższać cen, bo nikt nie kupi. No to albo upadnie cała moja firma, ci na zlecenie i ci na etacie wylecą, no albo dajcie mi szansę dogadywać się z ludźmi na zlecenia, żeby utrzymać tę firmę. Rząd podjął, cytuję, decyzję o podwyższeniu płacy minimalnej o 700 zł od nowego roku, bo jest inflacja. Powinien się w to nie wtrącać. Potem w lipcu będzie druga podwyżka. W sumie 3600, wzrost o 800 zł. Koszt pracodawcy 5000 ponad złotych za każdego pracownika. To jest duże obciążenie, szczególnie dla pracodawców małych, powiedziała władza, w małych miasteczkach. Czyli władza już wie, że swoimi decyzjami wygeneruje bezrobocie w małych miasteczkach. A nie na rozwój postawi.
Wiesz co, nie ma tego bezrobocia. Zaraz jeszcze skomentuję, ale to jest tak. Jestem na Dolnym Śląsku i teraz może jakąś podam informację, która chyba prawdopodobnie jest prawdziwa, więc można ją sprawdzić, tak czasami mówi Wojciech Cejrowski. Jest to najszybciej rozwijający się region gospodarczy, na pewno w Polsce, ale być może w Europie. 7% to jest taka statystyka. Rzeczywiście tutaj się buduje. Wrocław jest miastem, do którego przybywają ludzie, w którym jest coraz więcej miejsc pracy, coraz więcej inwestycji, czyli jest to znak tego, że nie dzieją się złe rzeczy. To jest po pierwsze. A po drugie, kryzys, który się zacznie, jeżeli będzie wielkim kryzysem, to zacznie się na Wall Street, zacznie się w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Ameryka zacznie przeżywać głęboką depresję, a to może się zdarzyć, no to wtedy nie ma siły na to, żeby nie pociągnęła za sobą całej Europy, a jeżeli całą Europę, to i Polskę. Więc niezależnie od tego, jakie decyzje gospodarcze, czy takie podejmą ktoś decyzje, o jakich ty mówisz, to i tak nie unikniesz tego, co jest przeznaczeniem zachodniego świata.
Ale może, no widzisz, no to czyli sam potwierdziłeś moje słowa, że Krzysztof Skowroński uważa, że nie da się nic zrobić, to nic nie róbmy. Uchwyćmy się tego, co nas połączyło, że trzeba postawić na rozwój. No jeżeli rząd podjął decyzję o podwyższeniu płacy minimalnej, o te kwoty, które podałem wcześniej. I jednocześnie rząd mówi, że to jest duże obciążenie, szczególnie dla pracodawców w małych miasteczkach. Pracodawców. No to z tych dwóch zdań podjęliśmy decyzję i wiemy, że to będzie duże obciążenie, szczególnie dla pracodawców w małych miasteczkach. Nie w tym wielkim Wrocławiu, który się jakoś będzie bronił dalej. No to rząd też już wie z tych dwóch zdań, które sam powiedział, że wygeneruje kłopoty przynajmniej w małych miasteczkach. To nie jest rozwój. Rozwój byłby wtedy, gdyby rząd zdejmował kłopoty z małych miasteczek, a nie je generował. Mamy nic nie robić? Widzę, że tam wolno palić, gdzie siedzisz. Słyszałem. To dobrze. Ja jestem za wolnością. Byłem na Kubie, widziałem tych gości z cygarami jakoś. Mają po 103 lata i śpiewają piosenki. Buena Vista Social Club. I w związku z tym, jak ktoś chce palić, no trudno, no. To ja tutaj mam tabakę ze sobą. Czasami zażywam tabaki również w celach antykowidowych, bo jak widzę gościa w masce, to wiem, że już ma 17 szczepionek, to jak zażyje tabaki, ona jest trująca, to przynajmniej przez nos nie wciągnę tego, co on wydycha przez tę maskę swoją.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Więc nie jestem za wolnością, a można... No?
Ale pod jednym względem. No nie mogę ci nie przyznać racji, że tak jest, że w mniejszych miasteczkach, szczególnie firmy handlowe, produkcyjne mają coraz więcej kłopotów i że dużo małych przedsiębiorstw jest poobijana przez zarówno ZUS, jak i pewien system fiskalny, który jest w Polsce, jak też poprzez podniesienie tej najniższej stawki, którą rzeczywiście dekretuje rząd.
I w takiej sytuacji rząd, który chce postawić na rozwój, a sytuację jednocześnie zdefiniowaliśmy oba jako niebezpieczną, bo jak się na Wall Street coś stanie, a pewnie się stanie, no to pociągnie za sobą łańcuch zdarzeń, który na naszej szyi się kończy, ten łańcuch. I nas też ten łańcuch szarpnie. Czy nas utopi? Nie wiem, no ale nas szarpnie poważnie. To tu znowu się zgodziliśmy. No to w takiej sytuacji rząd powinien powiedzieć: chłopy, baby, chcielibyśmy budować prawo pracy i tam podwyższać wam płacę minimalną i tak dalej, ale teraz sytuacja jest drastycznie niebezpieczna, świat jest rozchwiany, to może my zdejmiemy ręce z tej kierownicy i za parę lat pogadamy, poobserwujemy, co się zdarzyło w małych miasteczkach, czy wasze płace rosną, czy się robi tragicznie jeszcze gorzej, no ale zdejmiemy ręce, nie będziemy przedsiębiorcom w małych miasteczkach z Warszawy wysyłać sygnałów z Warszawy do tego małego miasteczka, ile oni mają płacić swoim ludziom. To już wy sami ze sobą zdecydujcie. Rząd musi się zająć innymi rzeczami, a tego przez chwilę nie ruszamy. No można by tak gadać, tylko trzeba.
Ale z kolei jak ludzie więcej zarabiają, to mają skłonności do tego, żeby robić zakupy. Jak mają skłonności do tego, żeby robić zakupy, no to wtedy obrót gospodarczy jest większy. Jak jest większy obrót gospodarczy, to są większe zyski dla budżetu. To też napędza koniunkturę. To we wszystkie strony działa.
Ale nie chcemy wyższych zysków dla budżetu. Jeżeli mamy postawić na rozwój, to chcemy rozwój obywateli. I jeżeli podwyżki powodują, że obywatel więcej kupuje, czyli je więcej paszy z Biedronki, zrobi sobie dwa grille zamiast jednego, to nie buduje gospodarki. Budowanie gospodarki i rozwój następuje wtedy, kiedy ludzie więcej zarabiają i nie chcą wydawać, tylko postanawiają w coś zainwestować. Chociażby... Już nie mówię o tym, że mają własne przedsiębiorstwo założyć, ale hydraulik sobie kupi nowe narzędzia do swojej roboty jako hydraulik. Albo wymieni okna w swoim domu, dzięki czemu będzie palił mniej węgla, bo mu nie będzie wyciekało ciepło przez te stare okna. Wtedy następuje rozwój. Jak nie chcemy wydać pieniędzy na zakupy proste, i jak jest cudownie, kupiliśmy dwa piwa więcej. Fajnie jest, bo nam dorzucili nam 800 zł. To za to, co możemy zrobić. Rozwój jest wtedy, kiedy nie chcemy wydawać pieniędzy, tylko w coś roztropnego zainwestować. Bo mamy ich tyle, że warto jest w coś zainwestować. No na poziomie tego hydraulika to przedstawię. Budżetówka w Warszawie strajkuje, bo ty jedziesz sobie z Arłamowa we Wrocławiu, to nie widziałeś tego. Budżetówka strajkuje w Warszawie, tak zwany Marsz Gniewu. Zorganizowały związki zawodowe, czyli coś, co... i Solidarność. mamy taki podział w Polsce. Solidarność to nie są związki zawodowe, tylko coś innego. I związki zawodowe to te stare komunistyczne chyba, oni tak to nazywają. I Solidarność. Mazowiecki obiecał 12% podwyżki, czyli dużo poniżej inflacji. Realnie oni twierdzą, Morawiecki. Związki zawodowe... Morawiecki, tak, przepraszam. Ale to samo jest. W zasadzie to samo, tylko trochę później. No więc Morawiecki obiecał 12% podwyżki, a związki zawodowe mówią, że to realnie to wyjdzie 6% podwyżki. Tusk uważa, że powinno być 20%. Opozycji też trzeba czasem słuchać jednym uchem. Ja się przychylam do tego, że inflacja jest bardziej 20% niż to, co mówi rząd. I teraz ponad 1,5 miliona osób pracuje w budżecie. Jak sobie poradzić z tą sytuacją? Po pierwsze, zrobiłbym redukcję etatów z 1,5 miliona osób pracujących w budżetówce. Zrezygnowałbym z 1/3. Po drugie, podzieliłbym forsę tych zwolnionych pomiędzy tych, co zostają. Wtedy ci, co zostają, są po mojej stronie i przestają protestować. Ale też bym im postawił pewne warunki. Znacząca podwyżka, no bo 1/3 kasy mi została, 1/3 500 000 ludzi wypuściłem na rynek, niech robią coś pożytecznego. Wy w waszych nowych umowach o pracę, ci, co zostajecie, musicie być trochę na twardszych zasadach niż byliście do tej pory, ale za to dostajecie kasę. Budżet mój się nie zmienił. Zostało mi tyle samo, na 1,5 miliona ludzi miałem pieniędzy i oni twierdzili, te 1,5 miliona ludzi, że jest za mało. Jak 500 000 ludzi zwolnię, to temu milionowi mogę zaproponować lepsze warunki. Chcecie? Komu się podoba? Może przejść z grupy, komu się nie podoba, to może przejść z grupy 1 miliona do tej grupy zwalnianej 500 000. I nagle związki zawodowe też o tym inaczej myślą. Bo po jednej stronie równania mają 1 milion ewentualnie zadowolonych ze znaczącej podwyżki, a w budżecie nic się nie zmieniło. I związki zawodowe muszą sobie poradzić z tym 500 000, których trzeba zwolnić. I o nich zadbać. I nagle związki zawodowe, których jest więcej, no 1 milion to jest więcej niż 500 000, to związki zawodowe teraz, gdyby opiekowały się tym 500 000, nadal protestując i organizując marsze gniewu, to ten 1 milion, któremu ja zaproponowałem podwyżkę znaczącą, 33%, no to ten 1 milion by powiedział związkom zawodowym, ale zaraz chwileczkę. Myśmy dostali bardzo dobre warunki, to co nie róbcie tych marszów gniewu, tylko się dogadajmy jakoś. No tak bym se poradził z tym. Proszę pana.
Wygrywając wybory parlamentarne.
Zamiast dając podwyżki. Nie. Mazowiecki, Morawiecki, oni nie startują w żadnych wyborach, bo premierem się nie dostaje z wyboru narodu. Tylko on ma to stanowisko. I mógłby teraz to zrobić. Teraz zarządza budżetówką, która strajkuje w Warszawie. To z wyborami nie ma nic wspólnego. Nie musi wygrać wyborów, żeby zrobić to, co ja opisałem przed chwilą. Czyli, żeby powiedzieć ludzie, no w kasie jest tyle i tyle pieniędzy, 1,5 miliona osób niezadowolonych. To ja zrobię tak, że 1 milion będzie zadowolony, a 500 000 musi sobie poszukać innej roboty.
Ty myślisz, że państwo kieruje się takimi samymi prawami, ma takie same możliwości jak prywatny przedsiębiorca, że całe
powinno.
Państwo może być zarządzane tak jak firma Wojciecha Cejrowskiego. A państwo jest bardziej skomplikowanym tworem. No to jakby byś powiedział tak, jeżeli ta rakieta za wolno lata, to trzeba konia do niej przyczepić. Jak przyczepisz konia, to będziesz miał sumę, szybkość rakiety plus szybkość konia, to ta rakieta będzie latać szybciej. Nie będzie latać szybciej.
Jedziesz ad absurdum. Natomiast państwo to jest po prostu zbiorowisko większe przedsiębiorców. Jakichś przedsiębiorstw. Pieniądze są takie same, czy to państwo, czy prywaciarz. Dolar to jest dolar, to jest taki sam papierek. W związku z tym państwo nie jest zupełnie innym tworem od prywatnego przedsiębiorstwa. I państwo, gdyby było zarządzane tak jak normalna firma, to wtedy byśmy mieli rozwój, który słowo rozwój nas łączy.
Tylko państwo nie jest normalną firmą, tak? To znaczy, jakbyś powiedział tak, gdyby kulawy nie był kulawy, to by szybko biegał, ale kulawy jest kulawy i nie będzie szybko biegał, bo jest kulawy. A państwo ma w sobie ustawy, ma w sobie rozporządzenia, ma w sobie trybunały konstytucyjne, ma w sobie sądy i tak dalej. I to nie jest tak, że ty możesz być premierem i powiedzieć, a teraz będzie tak, bo nie ma takiej władzy premier. Bo nie ma takiej
premier
władzy,
zatrudnia półtora miliona budżetowych pracowników. I zanim do premiera dojdą te wszystkie sądy i tak dalej, to on już może coś zrobić. No albo może się poddać tak jak ty i pomyśleć sobie o tym, co mi zrobią za chwilę w tych wszystkich sądach, podważą moje ustawy, no to nic nie robię, bo i tak się nie uda.
Można spróbować przygotować ustawę, to jest prawda.
Ale po co ustawa? Pracownikami budżetówki nie zarządza ustawa żadna, tylko pracodawca, a pracodawcą chwilowo jest tam minister na przykład.
Nie, ustawy są rozmaite. Ustawa o służbie cywilnej, nie możesz zwalniać pracowników, którzy są zatrudnieni. Ten 1,5 miliona to są pracownicy zarówno samorządów, powiatów, województw, marszałków województw, urzędów skarbowych i tak dalej. To nie jest taka prosta konstrukcja, że masz jednego pracodawcę, który zatrudnia wszystkich. Nie jest tak.
Proszę zlikwidować połowę urzędów skarbowych, a reszta niech ogarnie to, co zlikwidowano, te sprawy.
No to są pomysły.
Drogi ministrze,
ale to są pomysły.
Skoro pan powoływał te urzędy i pan wpadł na pomysł, żeby w mojej wiosce zrobić kolejny oddział Urzędu Skarbowego, to pan może też odwrócić ten proces, panie ministrze. To pański poprzednik ustanowił tutaj, że ten urząd niepotrzebnie zupełnie.
To inna przenośnia. Masz tak, jakby twój sąsiad wybudował brzydki dom. To nie jest tak, że ty możesz zburzyć dom sąsiada. To jest tak, jeżeli twoi poprzednicy, to państwo ma historię, zrobili coś, to żeby to odwrócić, to nie jest prosta sprawa. To musisz po prostu mieć większość w parlamencie, musisz mieć prezydenta.
Ale
musisz
zaraz.
I musisz uważać, że to jest słuszne. A jeżeli uważasz, że to jest niesłuszne, bo skoro Prawo i Sprawiedliwość podwyższa minimalne pensje, znaczy, że uważa, że słusznie jest podwyższyć minimalne pensje i ty się z tym nie zgadzasz. Oni budują system socjalny, a ty byś chciał wybudować system liberalny, ale nie ma w Polsce Konfederacja próbuje być partią liberalną, ale nie ma partii, która by...
Liberalny to ja nie jestem. Ja jestem przedsiębiorcą i mam poglądy częściowo libertariańskie, ale najbardziej rzymskokatolickie. Co jest dobre dla ludzi, co jest dobre dla rodziny, od kiedy się lepiej żyje człowiekowi? Czy będzie mi się lepiej żyło, jak podwyższą płacę minimalną, czy nie? No ja uważam, że będzie mi się gorzej żyło, jak podwyższą płacę minimalną. I nie mówię jako przedsiębiorca, tylko każdemu obywatelowi. Temu, któremu podwyższyli płacę minimalną, będzie się gorzej żyło. Bo na przykład nie dostanie nadgodzin, które mógłby dostać, bo ja mu muszę pensję podwyższyć. No to już mnie nie stać, żeby mu zapłacić za nadgodziny przed świętami, pakowanie paczek, sklep kolonialny pana Cejrowskiego, wysyłka yerby po całej Polsce i kakao i innych rzeczy. Chłopaki, ja bym wam dał nadgodziny, ale w związku z tym, że rząd mnie zmusił, żebym wam podwyższył płacę minimalną, to już nie ma forsy w firmie na to, żebyście wzięli nadgodziny. A od nadgodzin ja bym wam płacił dużo, a wy byście płacili mniejsze podatki. Więc podwyższenie płacy minimalnej powoduje, że spłaszcza się. Nie stać mnie na podwyżki dla pracowników dobrych, na przykład, kiedy wzrasta płaca minimalna. Bo tym, którym płaciłem minimum, to jest jakiś początkujący, albo najgorszy, albo wykonuje proste czynności, jazda z mopem, a jestem zmuszony podwyższyć mu pensję. On nawet tego nie chciał, ale władza mu kazała podwyższyć pensję. Nie przychodził do mnie o podwyżkę, przyjeżdżał na 2 godziny jechać z mopem, no i dostawał ile dostawał, szedł do domu. A teraz władza wymusiła, żebym ja jemu podwyższył. To nie stać mnie, żeby najbardziej wydajnemu pracownikowi w firmie podwyższyć pensję, bo już więcej forsy nie ma.
To zależy od tego, jaką masz firmę. To znaczy, każdy przypadek jest indywidualny. Również w firmach są rozmaite.
Nie, jest cała masa typowych przypadków. To, co opisałem, to są moim zdaniem typowe przypadki. To cała masa przedsiębiorców teraz bije brawo po mojej stronie, że to jest typowe zjawisko, co ja opowiadam, a nie jakiś specyficzny, kurka wodna, pan Rysiek. No tak uważam, proszę pana. Może puszczę piosenkę, słuchaj, bo mam taką, co pasuje akurat do tego tematu. Otóż Jimmy Buffett sprzedawał marzenia, handlował marzeniami, jak mówiłem, i w piosenkach swoich też opowiadał o sobie najczęściej i o tych marzeniach. I ma taką jedną piosenkę, trochę jest za długa jak na studio Dziki Zachód, bo czterominutowa, najwyżej pan wyciszy, trudno, ale mówił I will play for gumbo. Gumbo to jest taki rodzaj gulaszu z Luizjany, czyli w piosence chodzi o to, że zagram za Michę. Tak lubię śpiewać i to jest takie narzędzie do życia fajnego, że gdzieś pojadę do jakiejś knajpy i powiem, proszę pana, zagram za Michę. Nie musi mi pan płacy minimalnej dawać ani nic takiego. Za Michę. Pan mnie nakarmi, ja zagram u pana w knajpie, jadę dalej. To ja tak też żyłem przez wiele lat. Przyjeżdżałem gdzieś do jakiegoś baru i mówiłem, proszę pana, w Playa del Carmen się zatrudniłem u Amerykanina, który grał bluesy i miał knajpę, palił cygara, pił rum, przemycany z Belize i zawsze potrzebował jakiegoś pracownika, który w kilku językach potrafi drinka zrobić. No to ja się zatrudniałem, a on mówi, ile chcesz? Ja mówię, Victi o pierunek, czyli chcę mieszkać w tej budzie, tam wiem, że masz pokoje u góry i chcę się najeść i w ciągu dnia będę se chodził po plaży, a wieczorami tu w tym barze będę robił drinki. No i to jest właśnie ta piosenka I will play for gumbo. Zagram za Michę.